Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Dawno nie miałam serialu, w którym dopiero koło 6 odcinka mogłam powiedzieć, co ja właściwie o tym serialu myślę.
Ale oglądałaś do tego 6 odcinka, to znaczy musiał być ciekawy.
Tak, zdecydowanie.
Nie zmusiłam cię do tego serialu.
Nie zmusiłaś mnie do tego serialu, wręcz jak obejrzałam 5 odcinków i czekałam na 6, to rzeczywiście na niego czekałam. Więc coś jest takiego w tym serialu niezwykłego.
I spróbujemy dzisiaj zastanowić się, co to jest i właściwie zastanowić się też nad tym, jak opisać The Curse, bo czeka nas duże wyzwanie, jeśli chodzi o ten serial.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Rozmawiamy o The Curse, takim serialu, który najczęściej, przynajmniej w mojej bańce serialowo-mediowo-społecznościowej, jest określany jako serial zagadka, że właściwie nie wiadomo, co w nim chodzi za bardzo, trudno jest o nim opowiedzieć w jakiś sensowny i spójny sposób. Najczęstszym sformułowaniem używanym w opisie tego serialu jest słowo cringe'owy. Niestety ten niezbyt polski wyraz dzisiaj się będzie bardzo wiele razy pojawiał, tak myślę, już to przewiduję. A z drugiej strony jest to serial popularny, czyli mam wrażenie, że bardzo, bardzo dużo ludzi go teraz ogląda.
To jest serial, który można obejrzeć na Sky Showtime i myślę, że częścią...
I był podzielony na dwie części.
Tak, to znaczy teraz jak rozmawiamy, my już widziałyśmy całość, ale premiera drugiej części, czyli tych kolejnych 5 odcinków jest za tydzień 16 lutego.
I wydaje mi się, że bardzo dużo osób było niezadowolonych z tego powodu, że został tak dziwnie podzielony, dlatego że jak był emitowany w Stanach, to normalnie po prostu leciał tydzień po tygodniu i można było go oglądać bez przerwy, a tutaj nagle dostaliśmy 5 odcinków, a potem kolejne 5, nie wiem, czy to miała być taka mała przeszkoda w tym, żeby zbingować go na raz, dlatego że tego serialu nie da się zbingować moim zdaniem.
Myślę, że robimy dużo, żeby nie zacząć mówić o tym, o czym jest ten serial i że każda z nas nie chce być tą osobą, która próbuje o tym opowiedzieć.
Dobra, biorę to na klatę.
Dobra.
Mamy małżeństwo.
To
Whitney
prawda.
I Ashera. Oni są świeżo upieczonym małżeństwem. Takim małżeństwem z klasy średniej, wyższej. Wiemy, że Whitney jest z bardzo bogatego domu. O Asherze wiemy trochę mniej, ale ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że to taka para białych, uprzywilejowanych, młodych osób, świetnie wykształconych, którzy mają pomysł na biznes, a do tego przez to, że mają bogatych rodziców, mają też kasę na ten biznes. I wymyślają sobie, że będą fliperami. Do tego jeszcze wrócimy. To znaczy będą tak przekształcać różne przestrzenie, które do tej pory są, nie wiem, slumsami, są dzielnicami biedy, są starymi domami itd. W takie dzielnice, w których będą chcieli zamieszkać ludzie, no tacy jak oni. Czyli tacy, którzy, nie wiem, przejmują się ekologią, czytają książki, czytają New York Timesa i generalnie należą do takiej inteligencji.
I te domy mają być takie samowystarczalne, czyli to jest też taka technologia, która ma sprawić, że te domy będą ekologiczne, więc tutaj mamy z jednej strony właśnie bycie fliperem, czyli umówmy się, mało etyczne zajęcie, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, a z drugiej strony mamy całą taką narrację o dobru świata. Tutaj ta bohaterka grana przez Emma Stone, bo w rolach głównych Nathan Fielder i Emma Stone, no to ta bohaterka jest taka wręcz, no taka nadmiarowa w tej równościowej, jest taka słuszna, jest tym takim w ogóle stereotypem.
Metafora dobrego lewaka.
Dobrego lewaka, ale takiego bogatego lewaka, który nie do końca rozumie w ogóle, o co chodzi. Tego zbawcy białego też to jest bardzo ważne, bo tutaj kontekst rasowy jest ważny. No to jest kolejny serial z tej kategorii Śmiejemy się z bogaczy.
Ale zupełnie inny niż tak. Sukcesja czy Biały Lotos. W ogóle jakby odwracający tę całą sytuację. I z jednej strony on stawia w centrum tych właśnie wielkich, bogatych i fantastycznych. Natomiast pokazuje ich ze strony nie tyle, nie wiem, okrutnej czy głupiej, tylko po prostu, no z jakiej strony? No z takiej strony absolutnie dziwacznej, jakiejś takiej nieporadnej. Pokazuje ich...
Żenującej.
Tak. I dwie ważne rzeczy, które zanim jeszcze dogłębnie wejdziemy w fabułę i w próbę zdefiniowania, czym ten serial jest. Po pierwsze, ten serial pojawia się w Polsce w konkretnym miejscu. Akurat tak się przypadkiem wydarzyło, wydarzyło, że trafił na moment, w którym o fliperach w Polsce jest dosyć głośno, dlatego że w telewizji śniadaniowej, w telewizji publicznej pojawiła się pani, która reprezentuje to środowisko i która opowiadała o tym, że jakby bycie fliperem jest okej, nie ma nic złego w wyrzucaniu ludzi na bruk.
Czyli właściwie opowiadała o tym, że się szuka mieszkania, które ma na przykład takich najemców, którzy nie mogą zapłacić czynszu.
No albo to jest jakieś kłopoty.
Tak, z jakimiś kłopotami, które oczywiście można prawnie załatwić, a później się robi tak, pocykujemy troszkę na biało, troszkę udajemy, że ta instalacja elektryczna zaraz nie wybuchnie i sprzedajemy za 3 razy więcej. Czyli osoby, które korzystają z tego, że rynek mieszkaniowy w Polsce jest koszmarny, że deweloperzy też narzucają ogromne ceny i że po prostu no, to jest też źródło wielkich nierówności w Polsce, w zależności od tego, czy ktoś ma możliwość dostania przykład mieszkania od rodziców, czy jakoś odziedziczenia mieszkania, czy kredyt na 30 lat. I jeden z moim zdaniem głównych problemów społecznych w Polsce to jest właśnie kwestia mieszkalnictwa.
No i rodzice głównej bohaterki są takimi złymi fliperami, czyli osobami, które są znane jako te, które czyszczą, nie wiem, nie kamienice, tak jak w Polsce, ale czyszczą jakieś domy, czyszczą dzielnice z osób, które no, mieszkają też w jakichś złych warunkach, jakichś rozpadających się domach, kupują te ziemie, stawiają tam wielkie, wspaniałe chałupy i osiedla i sprzedają to oczywiście z ogromną marżą. Oni są znani jako ci źli i ich córka stara się od nich odciąć. Zmienia swoje nazwisko po małżeństwie, żeby już też troszeczkę jakby nawet już na samym starcie brandingu się od nich odcinać, ale jednocześnie bierze od nich $1 milion i to właśnie z tego miliona finansuje swój projekt, który ma być promowany, i tutaj dochodzimy do sedna tego serialu, ma być promowany reality show, który się będzie nazywało Flipantropy.
Tak, i to jest reality show, w którym właśnie to małżeństwo, które je prowadzi, jest właśnie tymi dobrymi bogaczami, którzy po prostu ratują właściwie te osiedla, te miejsca i właśnie udostępniają też te domy ludziom, którzy się nimi zachwycają, którzy teraz będą żyć ekologicznie. Tam są takie sceny, gdzie no, pozachwycajcie się bardziej, mówi producent. Albo nie, teraz trochę mniej, bo przesadzacie.
Sama nazwa, sam tytuł tego show, Flipantropy, mówi o flipowaniu i filantropii, czyli z jednej strony oni robią ten swój biznes, ale robią go tak, żeby nie zaburzać społeczności lokalnej, żeby jakoś pomóc, otworzyć kawiarnię, dać pracę człowiekowi, który właśnie z chałupy wyleciał, bo oni go
wygentryfikowali.
No dokładnie. No bo to też jest właśnie...
Nie wiem, czy istnieje taki czasownik, ale możemy go stworzyć.
Opowieść o tym, że gdzieś tam się gentryfikuje jakaś społeczność, która tutaj w serialu jest fikcyjnym miastem, to nazywa się Espaniola i jak sama nazwa wskazuje, jest to no, taka Ameryka, która nie jest biała, tylko to jest Ameryka, której bliżej jest do Ameryki Południowej, gdzie też jest dużo biedy, jest dużo ubóstwa, jest dużo problemów społecznych. Ogólnie nie jest to miejsce, gdzie odnaleźliby się ludzie, którzy mają dużo pieniędzy na dom.
I mamy też całą tę narrację, że my kochamy Espaniolę. Espaniola jest dla nas ważna. I to jest wszystko, szczególnie ona jest taka nadmiarowa w tym. W sensie...
Whitney.
Tak. Jest taka... No wiesz, że są te sceny, gdzie ona przynosi witaminy jednemu z bohaterów tego serialu, bo go boli kark i dostaje jedzenie.
Witaminy na kark. To jest... Ma to sens.
Witamina K? Coś takiego tam... No ja nie mam pojęcia.
Jak na kark, to K.
Pewnie tak, ale jest to jakoś takie absurdalne i że ona właściwie to widać, i to jest w ogóle ciekawy aspekt tego serialu, że widać jak ona wyższościowo ich traktuje, nawet z tej pozycji teoretycznie filantropki. Ona traktuje ich jak dzieci, jak osoby, którymi trzeba się opiekować w taki sposób bardzo niepodmiotowy. Czyli oni są beneficjentami tej pomocy, ale ta zależność jest bardzo jasna. Co mnie też uderza na przykład przy tej dyskusji, na przykład wśród organizacji pozarządowych w Polsce, czy mówić o osobach, które korzystają ze wsparcia organizacji pozarządowych jako beneficjentach, czy klientach na przykład. Nie? No to tutaj mamy tą... białą, dobrą panią, bogatą, która właśnie nosi te koszyczki, prawda? Symboliczne nawet.
Tak, tylko wiesz, trudno to porównywać do NGO-sów, dlatego że jak NGO-sy działają, to robią to w jakiś ekspercki sposób.
Tak,
a ona robi to totalnie na oślep. Oczywiście, no, chcąc z jednej strony zrobić coś dobrego i coś miłego, ale nie do końca jej to wychodzi.
Bo to jest właśnie taka parodia, to jest taki pastisz, ale to jest taki pastisz, że on zostawia cię w takim poczuciu, jakby, czy ja rozumiem konwencję?
Tam jest dużo mroku w tym. Też. I to jest taka pierwsza warstwa, którą właściwie teraz odkopałyśmy, czyli ta satyra na performatywną filantropię i wyzysk. Porozmawiajmy o relacji Whitney i Ashera. To jest para, która właśnie razem ma zrobić show na temat, no, kupowania domów. Pewnie każdy z nas raz w życiu obejrzał taki podobny show na tych licznych stacjach, w których ludzie puszczają, jak zmieniają swoje domy, albo jakie mają ładne domy, albo jak wyremontować swój dom. No i to jest jeden z takich show, który ma się opierać na tym, że prowadzi go małżeństwo. Małżeństwo, które przed kamerą wygląda w pewien konkretny sposób, a kiedy te kamery się wyłączają, wygląda już inaczej.
To ja teraz chciałabym przyznać się do pewnego niezrozumienia tego serialu w pierwszej momencie i myślę, że to moje gapiostwo będzie niezłe, bo ja na początku myślałam, że oni są rodzeństwem.
Dlaczego?
Nie wiem, jakoś taka energia między nimi była, że wydawało mi się, że oni są rodzeństwem i dopiero po chyba drugim czy trzecim odcinku się zorientowałam, że jednak rodzeństwem nie są, bo oni się do siebie odnoszą w pewien bardzo specyficzny sposób. Czyli tam nie ma takiej czułości, życzliwości. Oni są bardziej tacy, mam wrażenie, równolegli w tym, a później dopiero w pewnym momencie zaczyna się, widzimy, jak wygląda ich życie seksualne, widzimy,
jak... A tam chyba w drugim odcinku jest to, że ona jest w ciąży.
Nie, trochę chyba dalej. Jakoś, ale zdecydowanie byłam jakoś zaskoczona, właśnie to był ten moment. I mam wrażenie, że to, jak oni są pasywno-agresywni, znaczy Whitney jest bardzo pasywno-agresywna, a z kolei Asher jest taki, on jest przemocowy właściwie w tym wszystkim. To wszystko jest takie pogmatwane, że to jest bardzo dziwna warstwa całego tego serialu.
Kiedy zostaje wyprodukowany pierwszy odcinek tego serialu, jeszcze tutaj nie pojawił się trzeci główny jakby protagonista.
Tego serialu w serialu. Właśnie
serialu w serialu, tak. Programu w serialu, czyli Flipantropy. Przede wszystkim zapomniałyśmy o producencie, który też jest ważną postacią, który może jest troszeczkę za nimi na dalszym planie, ale jest istotny i kluczowy w pewnym momencie, tak. Więc nie można o nim zapominać. Więc mamy Dagiego, który pokazuje zarządowi firmy, zarządowi telewizji, w której oni chcą wyemitować swój program, pierwszy odcinek, tak zwany pilot. No i grupa fokusowa, która zostaje nagrana i dyskutuje o tym pierwszym odcinku, który obejrzałam, mówi, ale właściwie to dlaczego oni są razem? I to jest pytanie, które mi towarzyszyło w czasie tego serialu. Jest tutaj wręcz kluczowe, bo wydaje się, że łączy ich tylko to, że oni są bardzo nieszczerzy wobec siebie, że mają zupełnie inną twarz dla siebie niż dla zewnętrznego świata i to potem jakby też przynosi swoje konsekwencje, bo nie chcę tutaj za bardzo spoilować, ale Asher w pewnym momencie zostaje odsunięty na boczny tor, jeśli chodzi o filmowany program i też ma z tym duży problem.
Bo ego, tu jest bardzo ważne też ego obojga, szczególnie jego i to udawanie, że nie myślimy o sobie tego, co o sobie nawzajem myślimy.
Więc mam poczucie, że Whitney wyszła za Ashera, dlatego że chciała się odciąć od swoich rodziców, że była jej potrzebna zmiana nazwiska i że był jej potrzebny ktoś, kto jakoś będzie napędzał ją w tej jej bardzo konkretnej wizji, sprecyzowanej tego, co ona by chciała zrobić. I ona właśnie kreuje trochę samą siebie. Kreuje tą nową postać, którą ona zostaje, w którą się wkręca, która jest taką świeżą Żydówką, bo ona zmienia wyznanie i jest w tym też bardzo
bo
taka...
Bo on jest Żydem. To jest ważne, że on jest Żydem i dlatego ona zostaje Żydówką.
I też jest bardzo zaangażowana w tą swoją zmianę i stara się to robić jak najlepiej i stara się robić jak najlepiej swój program. Na tyle lepiej, że ona go po prostu poleruje do gładkości, nie? Że...
Ten dźwięk, co państwo słyszą, to ja
zacierająca rączki.
Poleruję też.
Wiesz, to było dla mnie niesamowite, że oni nagrywają ten swój program i ona tam wycina wszystko, co, nie wiem, nawet nie mogło być kontrowersyjne, tylko wszystko, co było jakiekolwiek. Zostaje tam taka mdła papka, a jak wiemy, nie wiem, ja do śniadania regularnie oglądam taką telewizję domową, nie wiem jak ty.
A ja, jaką, w sensie taką, że
tak,
tam...
Tak, że wiesz, remontują tam dom i potem się wprowadzają.
Ja oglądam Marie Kondo, jak to już wiele razy mówiłam, czyli jest brzydko, brudno. To jest trochę też o tym, tak? Brzydko, brudno, ludzie są nieszczęśliwi, później przychodzi Marie Kondo i jest pięknie, czystą, gdzie są szczęśliwi.
Ale wiesz, najfajniejsze w tej telewizji jest właśnie to, co jest poza tym wszystkim, nie? Jakieś tam tarcie, jakieś tam złe spojrzenie, oceniasz tych ludzi, którzy tam przyszli, oceniasz to, na ile są zabawni, na ile nie, jakie mają życie i tak dalej. A oni starają się to wszystko wykasować, żeby być tacy mdli, tacy przezroczyści, tacy niewidoczni.
Poprawni też
fajni.
Bardzo.
No.
Tak, ale też bardzo poprawni. To znaczy, to wszystko ma być bardzo poprawne i mam wrażenie, że w każdej sferze życia Whitney chce być poprawna. Chce być bardzo poprawną Żydówką, bardzo poprawną obywatelką, bardzo poprawną ekolożką, a jednocześnie jej działania nie są poprawne. W sensie ona ma taką na koszulce po prostu taką etykę i moralność, której no jest po prostu kwintesencją hipokryzji.
Dosłownie na koszulce, bo chodzi w koszulce Greenpeace'u.
Tak.
Nie powiedziałeś...
To ważne, dzięki, że dodałaś, bo o to mi chodziło.
To jest taka bardzo dobra scena, bo chyba nie powiedziałyśmy, a co jest dosyć kluczowe, że jeśli widzieliście gdzieś jakąś zajawkę tego serialu, albo zdjęcie, albo plakat, no to pewnie zauważyliście to, że te domy, które Whitney projektuje na miejsce tych wszystkich dzielnic biedy, są z luster. Są takie szklane domy,
znaczy,
lustrzane.
One, tak, na zewnątrz są z luster. W sensie, że jak się patrzy na ten dom z zewnątrz, no to widać lustra wokół.
I przez to, że one takie są bardzo oczywiście eko i zeroemisyjne, ale rozbijają się o nie ptaki, które, no wiecie jak to jest, kiedy po prostu na przykład na jakichś wielkich wieżowcach są ponaklejane takie czarne kruki po to, żeby odstraszać ptaki, które po prostu nie zauważają, wpadają w to z impetem i tracą życie. No i na lustrach nie ma takich kruków, bo pewnie by design psuły, w związku z czym te ptaki umierają i wtedy Whitney wychodzi na dwór, patrzy na tego martwego ptaszka, jest w koszulce Greenpeace'u i mówi, ktoś to musi sprzątnąć.
Tak, a jednocześnie dostaje jakieś białej gorączki, jak jeden z nowych właścicieli tego domu zmienia kuchenkę z indukcyjnej na gazową, bo woli gazową i ona zupełnie jakby tak reaguje bardzo nadmiarowo na to, że tak jest.
Jest nowy właściciel, który już kupił od nich jeden dom.
Czyli w swoim domu to zmienił.
Tak, i ona jej to nie pasuje, dlatego że wtedy ten dom traci certyfikat tego bycia eko.
Bycia tym pasywnym domem. I śmieszna, to jest na samym początku, więc jeden z pierwszych odcinków, więc myślę, że to też pokazuje zależność, a jej mąż w tajemnicy przed nią, kiedy dowiaduje się, że ten nowy właściciel wyrzucił na śmietnik tę kuchenkę, która tam kosztowała kilka...
700 dolców.
Nie, nawet kilka tysięcy chyba dolarów. Jakoś była
nie wiem, ile kosztuje kuchenka w dolarach.
Jakoś bardzo droga, w sensie taka droga ta kuchenka, no to bierze pracownika i próbują zabrać z tego śmietnika tą kuchenkę.
Co jest źródłem kolejnego śmiesznego gagu.
Tak, ale że właśnie też ale on się nie przyznaje jej do tego, a ona w ogóle nie ma takiego pomysłu, żeby zabrać tę kuchenkę, tylko zależy jej na tym, żeby ten dom był pasywny, że trzeba lepiej rekrutować tych nowych właścicieli.
Ale co z tej sceny wynika? Z tej sceny wynika to, że ona, jej zależy na wizerunku i jej zależy na misji. I ja wierzę w to, że ona nie jest fałszywa w tym, jeśli mówi o tym, że ona naprawdę chciałaby, żeby te domy były takie niskoemisyjne i tak dalej. I jakby wierzę w jej dobre intencje. Natomiast on nie jest z bogatego domu i dla niego wyrzucenie kuchenki za właśnie jakieś szalone pieniądze jest czymś po prostu niedopuszczalnym, czymś, na co on się nie może zgodzić. I wychodzi ta jego gdzieś małostkowość, no na tyle, że właśnie jest w stanie ją ukraść spod śmietnika, żeby chociaż ona się nie zmarnowała.
Pytanie, czy ukraść, jak jest wyniesiona na śmietnik. Ja przyznam, że też miałam taką myśl.
Ale jestem prywatnej posesji, no w Stanach to wiesz, ktoś może go zastrzelić za to.
A rzeczywiście, masz rację, to było na prywatnej posesji. Dlatego oni to tak uciekali. Ja chyba nie wszystko zrozumiałam z tego serialu. Ale bo to jest taki serial, że właśnie łapie się te wątki. Ja mam wrażenie, że jemu trzeba dać chwilę. Że te wątki, tak się człowiek w nie wkręca i myśli, co ja to oglądam, może jakie to jest dziwne, a później przywiązuje ten serial. Jest w tym coś niezwykłego i mam poczucie, że ja dawno nie obejrzałam tak oryginalnej produkcji jak The Curse.
Zdecydowanie. I my już jesteśmy po ostatnich odcinkach.
I też zakończenie dla mnie, zakończenie trafia dla mnie do takich, które zapamiętam. To nie jest tak, że to jest zakończenie, które gdzieś tam przemknie, tylko ono już ze mną zostanie.
to jest to zakończenie, no, w Stanach już dawno była premiera tego serialu i już na świecie wszyscy widzowie wiedzą, jak on się skończył i jest masa artykułów, które tłumaczą to zakończenie, dlatego, że ono jest otwarte, w sensie jest swego rodzaju metaforą, taką totalnie pokręconą, odjazdową metaforą, absolutnie nie spodziewacie się tego, co tam się na końcu dzieje, ale też nie dzieje się nic. No właśnie, to jest i zaskoczenie, i niezaskoczenie. No.
To pasuje do konwencji tego serialu. To jest bardzo spójna produkcja. Mam wrażenie, że ona jest oryginalna, ale jest spójna i to jest duża zaleta tego serialu, ale myślę, że jesteśmy w połowie naszego podcastu, więc to jest dobry moment, żeby powiedzieć, o co chodzi z The Curse, czyli z tą tytułową klątwą i dlaczego właściwie ten serial tak się nazywa.
No właśnie, o co chodzi w The Curse?
No, Asher podczas jednego ze swoich ataków, myślę, że to jest ta pierwsza warstwa, myślę, że możemy znaleźć tutaj kilka warstw tłumaczenia, jak to w tym serialu tego zjawiska, no to, ale jednym z pierwszych jest to, że on na potrzeby tego programu kupuje od takiej 8-10-letniej dziewczynki jakąś lemoniadę czy coś takiego i nie ma innych pieniędzy i daje jej $100, żeby też zostało nakręcone, że on daje jej za te dwie lemoniady $100, po czym kończy się kręcenie, przynajmniej w jego poczuciu, i on próbuje zabrać tej dziewczynce te $100, mówiąc, dam ci $20, tylko daj mi rozmienić, pójdę do bankomatu.
Ale robi to bardzo, bardzo niezgrabnie, bo on nie umie w ludzi i jakby to... Ta dziewczynka to odbiera i też my to odbieramy jako po prostu wrednego typa, który najpierw dał dziecku lizaka, a teraz wyrywa mu z łapy tego lizaka.
Tak, i de facto finalnie zabiera jej te pieniądze i nie daje jej żadnych innych pieniędzy. W sensie ona nie przyjmuje, w sensie zostajemy w takiej sytuacji, kiedy ona nie dostaje tych pieniędzy i ona mówi, że rzuca na niego klątwę.
I potem ona wraca do jego życia i on jakoś gdzieś siedzi w nim to hasło, że ktoś rzucił na niego klątwę. Nie przechodzi nad tym do porządku dziennego.
Znaczy to jest też moment, w którym Whitney się o tym dowiaduje, bo okazuje się, że tenże producent, który też jest w ogóle, powinien dostać oddzielny podcast, żebyśmy musiały omówić takiego. To jest taka postać i tam kolejne
zaraz
wątki.
O nim pogadamy. Co najmniej 3 minuty musimy poświęcić.
Tak, ale... Whitney się dowiaduje o tym, że ta sytuacja się odbyła. Widzi to nagranie, bo Dagi nie wyłączył kamery. No i widzi to, co się dzieje. Widzi, jak ten Asher się zachował wobec tego dziecka, no, co jest naprawdę okropne. I ona, jakby ona go przywraca do tego. To znaczy ona mówi, znajdź tę dziewczynkę, daj jej te $100, w ogóle napraw tę sytuację, żeby jakoś, no właśnie, coś z tym zrobił i wtedy właściwie on zaczyna do tego wracać, bo właściwie jego to zaczyna prześladować w momencie, kiedy odkrywa, że ona go pozbawiła czego? Kurczaka na kolację, tak?
Nie, wiesz, to jest tak, że on oczywiście też mówi Whitney, że załatwił tę sprawę, znalazł dziewczynkę, co jest kłamstwem, ale potem na nią przypadkowo wpada jakby w dalszym ciągu swojej działalności jako flipper. I ona wtedy mu mówi, że to chodziło o trend z TikToka i ona nie miała nic właściwie złego na myśli, tylko jest taki trend, filmik, że dzieciaki... mówią, że rzucają taką małą klątwę, mikroklątwę i to chodzi o to, żeby po prostu wydarzyło się coś dosyć uciążliwego, ale takiego malutkiego, że to nie jest klątwa, że jakby wszyscy twoi pierworodni synowie tam coś tam, tylko po prostu właśnie zabrakuje ci kurczaka w kolacji. No i tak się składa, że jemu tego dnia brakowało kurczaka w kolacji, zaczyna brać to totalnie na poważnie, czym po raz kolejny udowadnia, że jest kompletnym idiotą.
Tak, i on właściwie sam ze sobą się w tej klątwie jakoś utwierdza, że to na pewno musiało tak być. Próbuje zrozumieć, czy ona mogła widzieć tego kurczaka, że ona mu tak powiedziała.
Nie idą im nagrywki do tego programu, nie idzie im małżeństwo, wszystko się zaczyna walić, więc takie wyjaśnienie, że wszystko przez małą, biedną dziewczynkę, która powiedziała I cursed you, jest z jednej strony idiotyczne, a z drugiej strony łatwo po nie sięgnąć.
Tak, i on jest bardzo sprytny i sprawny w wyszukiwaniu prostych rozwiązań i prostych wytłumaczeń, które pozbawiają go odpowiedzialności, bo on jest też bardzo niedojrzały i bardzo nieodpowiedzialny w tym wszystkim.
I z jednej strony mamy to tłumaczenie klątwy, a z drugiej strony wydaje mi się, że ta klątwa też może być interpretowana jako pewne wytłumaczenie tego, co się dzieje w finale tego serialu. Ale dla mnie ta klątwa w tytule jest nawiązaniem do horroru, bo dla mnie trochę ten serial jest horrorem.
Tak, on ma taką atmosferę, to jak jest kręcony. Jest w tym taka część. Ale ona nie jest oczywista. To nie jest tak, że tam się leje krew i biegają ludzie w maskach. To jest ostatnia część naszej rozmowy dzisiejszej. I już czuję, że wszystkich wątków związanych z tym serialem nie wyczerpiemy.
A z drugiej strony nie jestem pewna, czy nasze słuchaczki, nasi słuchacze na pewno wiedzą, o co nam chodzi.
Tak, to przepraszamy. Właściwie, bo to jest taki serial, ja bym zachęcała, żeby go obejrzeć, żeby właśnie trochę się z tym pomierzyć i popatrzeć, gdzie są te miejsca, bo no to jest naprawdę... Ja próbowałam sobie przypomnieć tak oryginalną produkcję, którą bym widziała w ciągu ostatnich 2 lat i powiem ci, że trudno mi jest sobie porównać to z czymkolwiek.
To weźmy klucz, weźmy twórców tego serialu, a są nimi Nathan Fielder i Benny Safdie, z tych Safdich, czyli bracia Safdie, którzy byli takim duetem reżyserskim. Pewnie możecie kojarzyć ich najprędzej z Uncut Gems, które można obejrzeć na Netflixie, ale też nakręcili...
Czyli Nieoszlifowane Diamenty, bo też funkcjonuje polska nazwa.
Ale też Good Time, który dosyć był popularnym filmem, w którym grał Robert Pattinson czy Lenny Cook. A drugim twórcą jest Nathan Fielder, który jest kanadyjskim komikiem i który na przykład zasłynął ostatnio równie dziwnym serialem, który można było obejrzeć, czyli The Rehearsal. To był taki serial, który w 2023 roku jakoś pojawił się na serwisach streamingowych, ale nie zdobył jakiejś szerokiej popularności, bo on jest mega dziwny, dlatego że on tam bierze prawdziwych ludzi i ćwiczy z nimi, robi taką próbę generalną jakichś trudnych rzeczy, które oni muszą zrobić w życiu. I to jest też bardzo dziwne. I myślę, że klątwa jest w pewnym sensie pokłosiem tej współpracy. I trzeba powiedzieć, że Safdie i Fielder grają też główne role i myślę, że tutaj doszliśmy, Fielder jest Asherem, a...
Czyli mężem.
A Safdie gra Dagiego, który dopełnia ten trójkąt, który mamy w The Curse. Mamy małżeństwo i mamy producenta całego programu, Flipanthropy, który jest przyjacielem z dzieciństwa Ashera, ale takim przyjacielem, co go dręczył w dzieciństwie. I ogólnie widać, że ma nad nim pewną władzę, że to jest taki nierówne psychologicznie relacja i który też ma swoją bardzo, bardzo tragiczną historię.
Tak, i Asher nie uznaje tego, że on go dręczył, bo nawet tam jest taka scena, że Dagi go próbuje przeprosić, a Asher mówi, ale to przecież były wygłup.
Bo Asher jest bardzo szczery i on się wybija na tle tych dwóch pozostałych postaci jako osoba, która naprawdę jakby mówi i robi to, na co ma ochotę i jest tym bardzo prawdziwy, czasami aż nawet za bardzo prawdziwy. Chociażby jak wtedy, kiedy go Asher przyłapuje na tym, jak instaluje mu w telefonie aplikację do randkowania, po to, żeby potem pokazać się Whitney, żeby Whitney się wściekła, bo myślała, że Asher ją gdzieś tam zdradza, czy szuka sobie jakiejś dziewczyny, czy kochanki i żeby coś się w tym filmie działo. On cały czas jest w takiej pozycji, oj, tutaj coś muszę podkręcić, żeby było gorąco i to nakręcić.
Tak, no, że tam zachęca też Ashera, żeby mówił, że Whitney jest strasznie sztywna, albo żeby ją tak trochę upokorzył w tym programie. No on szuka takich jakichś sposobów.
Bo on ma gdzieś te domy z luster i całą tą opowieść o Espanioli. On uważa, zresztą zgadzam się z tym, że najlepszym materiałem na program, który będzie ciekawy w telewizji, jest relacja pomiędzy Asherem i Whitney.
Tak, tak, to jest prawda. No i też Dagi jest takim gościem, który trochę przypomina Big Lebowskiego w sposobie bycia. Czyli właściwie jak myślimy o tym, że to jest producent, który ma trzymać pieczę nad całością, jakoś to dowozić, to jest to co najmniej dziwne.
No on też ma tragiczną przeszłość, bo jego żona ginie w wypadku samochodowym, który on spowodował po pijaku. On ma też problem alkoholowy, jest po prostu alkoholikiem, ale używa tego też w swoim życiu w takich różnych dziwnych momentach, co sprawia, że no też jest cynikiem i manipulatorem, tak jak pozostałe dwie postaci.
Tak, i oni są w jakimś takim dziwnym tańcu, i w dziwnych relacjach między sobą. Rzeczywiście dobrze określiłaś to jako trójkąt, bo on jakoś bardzo rezonuje na to małżeństwo i też są sceny randki na przykład Dagiego, które też powiem ci, że są jednymi z dziwniejszych, więc to jest niezwykle istotne. No i Dagi jest takim gościem, co ja bym go jednak na imprezie unikała.
Znaczy w ogóle trzeba go chyba jednak unikać w swoim życiu. No i co? I mamy warstwę małżeństwa, mamy warstwę filantropii i wyzysku osób, które mieszkają w Espanioli, tak?
I jeszcze Dagi uważa, że on też na niego też rzucono klątwę. Dlatego ta tragedia, o której mówiłaś, się wydarzyła.
I teraz chyba przyszedł czas na trzecią warstwę, którą ja tutaj widzę, czyli całą opowieść o tym, jak bardzo fałszywa jest telewizja i media społecznościowe, bo Whitney jest zafascynowana jakby światem mediów społecznościowych, dlatego że po prostu chce, uważa to za świetny rodzaj promocji siebie i ciągle jest nagrywana. I w ogóle ten motyw nagrywania się, bycia przed kamerą, podsłuchiwania jest takim leitmotivem, który prowadzi nas przez ten serial, prowadzi nas przez tą opowieść. Nawet zauważ, on jest tak strasznie dziwnie kręcony, że często te ujęcia są trochę jak te ujęcia z horroru, z Zafiranki, że często widzimy jakieś rozmowy. To czasami w The Office było, nie? Pamiętasz, tak, że był taki moment, kiedy twórcy chcieli zaznaczyć, że coś się dzieje off the record, w tym takim mokumencie, który oglądamy, oglądając serial The Office, więc pakowali aktorów do samochodu, dawali im kamery, dawali im mikrofony i z bardzo, bardzo dalekiego ujęcia albo z jakichś krzaczków filmowali, co tam się dzieje, a tam na przykład ktoś się całował, nie? Albo Angela miała schadzkę z...
Tak.
Z Dwightem.
Możemy teraz odpłynąć The Office,
tak,
nie róbmy tego.
Dziękuję, przywołałaś mnie na miejsce, więc tak, rzeczywiście on jest bardzo specyficznie nagrany.
I to jest też taki serial, który będzie łatwo rozpoznawalny. To znaczy, nawet jeżeli nie będzie głównych bohaterów i ja zobaczę scenę z tego serialu, to ja od razu będę wiedziała, że to jest scena z tego serialu. Bo to jest pomieszane. To co dwie rzeczy powiedziałaś, czyli ten horror z tym właśnie podglądaniem, to daje taką atmosferę właśnie grozy, ale też widać, jak ona udaje autentyczną i tak chce się pokazać jako autentyczna.
Chce być cool.
Tak, a z drugiej strony jak bardzo mocno kreuje ten wizerunek. No jest taka scena, mam nadzieję, że to jest w pierwszych 5 odcinkach, a nie później, więc że nie będzie za dużo spoilerów, ale gdzie oni nie mogą, ona nie może zdjąć swetra z mikrofonem. I najpierw są w takiej bardzo swobodnej sytuacji, kiedy on dość tam się siłują z tym swetrem, aż jej pomaga, jest dużo śmiechu i tak dalej, on mówi jakieś rzeczy. No to jest w ogóle jakaś taka dość intymna nawet scena między nimi. W sensie jest taka dużo śmiechu, jakaś relacyjna, a później ona uznaje, ojej, to było fajne, powtórzmy to na Instagrama.
Zaczyna to nagrywać.
I mówi mu, powtórz to, co powiedziałeś. Nie, to drugie. A on mówi, no ale to jest inny sweter i widać, że go trzymasz. I to wszystko.
Jak to się kończy? Kończy się wielką awanturą.
No, a dziwisz się? Ja po prostu, to po prostu była tak napięta scena, kiedy próbujesz właśnie tak sztuczna, że trudno byłoby, żeby to napięcie po prostu nie wybuchło między nimi.
Ale awantura ma taką ciekawą dynamikę, bo ona pokazuje też bardzo brzydką stronę Whitney. Wydaje mi się, że tamten jej mrok po prostu i to, jaką jest okropną osobą,
Pierwszy raz wywala.
I ja na przykład miałam wtedy bardzo dużą empatię do Ashera, który ogólnie rzecz biorąc nie jest sympatyczną postacią. Który
jest takim gamoniem.
Nie. On jest idiotą, naprawdę. To jest straszna, straszna postać, ale dzięki temu jakby robi świetne gagi. Różne żarty, mniej lub bardziej jednoznaczne, albo mniej lub bardziej oczywiste. Natomiast ona tutaj wychodzi na absolutnego potwora. I jak oni się kłócą, to nagle orientują się, że nie wyłączyli tego telefonu. I nagle po prostu Whitney jest tak przerażona, że ktoś mógłby to zobaczyć, że ktoś mógłby zobaczyć jej prawdziwą twarz. I to jest mocne.
Tak, i ona to później ogląda. Też to jest tak, że widzimy taki moment, gdzie ona się konfrontuje z tym, co się wtedy stało. To nie jest tak, że to było streamowane na Instagrama, czy tam na jakieś inne media społecznościowe.
Tak, miało być jakoś zmontowane, czy coś.
Tak. Więc jakby to jest w jej telefonie, ale jednocześnie widać ten, że to ich tak otrzeźwia. To jest taki moment stop klatki. I to jest pierwszy z takich momentów, gdzie widać, jaki ten związek jest okropny.
To musimy chyba teraz poświęcić chociaż minutę na Emma Stone.
Tylko minutę? Myślę, że fakt, że ten serial jest tak oglądany, jest też związany z tym, że to jest ten serial z Emmą Stone.
Która do tej pory w telewizji się nie udzielała.
Tak, a teraz jest nominowana do Oscara też. I to się w Polsce z drugą częścią premiery, z premierą drugiej części tego serialu zbiega. Tak?
Wiem, że to ryzykowne, ale ja uważam, że tego Oscara, ryzykowne jest tak mówić, ale ja myślę, że ona tego Oscara ma jak amen w pacierzu.
No, przyznam, że po obejrzeniu Biednych istot zdecydowanie trzymam za nią kciuki.
No ona już ma jedną statuetkę, więc to też warto nadmienić, że to nie jest tak, że to jest jakieś wielkie odkrycie, ale rzeczywiście ona robiła w swoim życiu różne rzeczy, bardzo różne rzeczy. Ja nie byłam fanką tej aktorki, chyba najbardziej po La La Landzie, nienawidzę tego filmu. Ale to, co zrobiła w Biednych istotach, jest czymś naprawdę wspaniałym i tutaj też pokazała, że no, potrafi fantastycznie grać. Wiesz, mamy serial, który jest robiony przez dwóch facetów, dwóch twórców, którzy jednocześnie grają główne role. Oni po prostu zrobili z Whitney i zrobili z Emmy Stone pełnoprawną współtwórczynię tego serialu, że ona nie jest tylko aktorką i odgrywa te role, bo ona się tak w nią wcieliła, i tak nam opowiedziała o tej swojej postaci, że ona jest dla mnie, no, współproducentką w ogóle The Cares.
I ja myślę też, że to jest zupełnie inna rola niż te, które grała do tej pory, bo ona często grała w komediach romantycznych, właśnie w takich rolach miłych, sympatycznych, no grała też Cruella i były jakieś inne, więc też nie zawsze oczywiste role, a jednak była zaszufladkowana, szczególnie w takim duecie z Ryanem Goslingiem, mam wrażenie, że to się tak połączyło, jeżeli chodzi o te komedie romantyczne, a tutaj pokazuje, że jest aktorką, która ma bardzo dużo możliwości właśnie dramatycznych, mrocznych, niejednoznacznych. Myślę, że tutaj naprawdę, no, że to jest jej rok, tak? Biedne istoty i The Curse, to jest coś, co ją w tym roku mocno wyróżni i myślę, że to nie będą ostatnie statuetki w tym roku.
Ja do The Curse mam taki stosunek mieszany, bo uważam, że to jest świetny serial, ale to nie jest serial, o którym możemy powiedzieć, że się go dobrze oglądało. Jego się ogląda z dużym poczuciem dyskomfortu.
No tak, to nie jest taki z kategorii kocyk, miły serial do obejrzenia. To jest taki serial, który ma nas drapać, uwierać i który ma nam zostawić dużo, dużo różnych myśli. Myśmy się tu też nie wszystkimi podzieliły, bo myślę, że tutaj, wiesz, to się tak nabudowuje. Ja z każdą twoim zdaniem przychodzą mi do głowy kolejne refleksje o tym serialu, co dla mnie jest też dowodem na to, że to jest naprawdę bardzo jakościowa produkcja.
I wiesz, wydaje mi się, że udało się wypoziomować te wszystkie profile i te wszystkie warstwy, które ten serial ma, dlatego że pewnie w innych okolicznościach bym nazwała tego rodzaju serial serialem dla recenzentów, serialem dla krytyków. On ma świetne w ogóle oceny we wszystkich jakby rankingach i we wszystkich recenzjach osób, które się na tym znają, ale z drugiej strony też jest bardzo popularny i on się obejrzał. Obejrzał się w Stanach, w Polsce może obejrzeć się mniej, ale myślę, że to nie dlatego, że jakoś nie zostanie kupiony, tylko dlatego, że Sky Showtime jest dalej taką niezbyt popularną platformą.
No tak, to nie jest Netflix, to nie jest HBO, cały czas mamy jednak takie dwie dominujące platformy, że od lat część ludzi ma wykupione właśnie którąś z nich i jakoś z tego powodu się ich trzyma, do czego zniechęcamy, że warto jednak żonglować, nie mówię wykupować wszystkie platformy, tylko żeby...
Sprawdzać. Tak. Sky Showtime podzielił się z Netflixem, znaczy mówię podzielił, ale na pewno tutaj była po prostu transakcja, ale na Netflixie można obejrzeć dwa pierwsze sezony Yellowstone i to jest serial, który jest serialem sztandarowym i też bardzo popularnym od lat w Stanach Zjednoczonych i on nie był popularny w Polsce, kiedy był na Sky Showtime, a teraz zaczyna budować swoją popularność. Na Netflixie są tylko dwa sezony, które są takim tylko sneak peekiem, bo ich jest więcej i są też spin-offy tego serialu, więc może się więcej osób po prostu tam gdzieś tam na Sky Showtime pojawi. No i będzie mogło obejrzeć The Curse.
Tak, my się szykujemy do odcinka o Yellowstone i całym uniwersum i oglądamy, więc też niedługo tutaj usłyszycie, co my myślimy o tym świecie Kevina Costnera.
Tak, przylecimy na ten odcinek helikopterem i ubierzemy się w kowbojskie kapelusze.
Tak będzie właśnie.
A tymczasem się żegnamy.
Zuza Piechowicz.
Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań. Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.